złapane w sieci. Tak jak i w 2023, tak w 2024 w soboty będziemy spotykać się po godzinie 11 na antenie Radia Gdańsk w audycji Złapane w sieci. To spotkania z nowymi technologiami, ale przede wszystkim poza tym internetem, aplikacjami i tym wszystkim, co jest dookoła, przede wszystkim z człowiekiem. Patrzymy z naszej perspektywy osób, które są w środku albo osób, które chcą być w środku tych nowych technologii. Chcemy coś zyskać, chcemy czegoś się dowiedzieć, no i to jest właśnie spotkanie, dzięki któremu mam nadzieję takie rzeczy się dzieją. Przy mikrofonie Filip Jędrów, kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Dziś będziemy patrzeć z kilku różnych kierunków. Po pierwsze, nasze spotkanie będzie trochę dłuższe niż w zeszłym roku. To będą dwie części, na co już warto być może się przygotować, a będziemy patrzeć z różnych kierunków. Kierunków rozwoju osobistego, kierunku nowych technologii, kierunków również aplikacji, które można wdrożyć. No i dowiemy się, albo przynajmniej poznamy kilka kroków do tego, jak takie narzędzia wdrażać właśnie. Ale oczywiście ja nie będę do Państwa mówił teraz jeszcze w dwóch częściach, tego by brakowało. Jak zwykle jest ze mną gość bądź gościni i dzisiaj jest to Bacha Ciach, trenerka zajmująca się coachingiem. Wspiera ludzi od 12 lat, wspiera w rozwoju, ale też we wdrażaniu nowych technologii. Jakich to się dowiemy. Cześć, witaj.
Cześć Filip, cześć.
Chciałem zacząć od takiego wątku, który połączy też oczywiście to wszystko, o czym wspomniałem, o czym będziemy dziś mówić, ale od wątku postanowień noworocznych. To jest takie pierwsze wydanie w nowym roku, więc pytanie, jak to z tymi postanowieniami? I nie pytam o twoje, chociaż może to też jest ważny wątek, ale czy widzisz w sieci jakieś postanowienia? Ludzie się tym dzielą tak samochętnie, jak na przykład podsumowaniem swojego zeszłego roku?
Szczerze mówiąc, tych postanowień noworocznych tak dużo w sieci nie widziałam. Chyba teraz głównie gdzie skupiałam się, żeby podsumować rok, ale za to widziałam mnóstwo wydarzeń wspierających takie postanowienie noworoczne. Ja sama takie wydarzenie organizuję, więc myślę, że to jest też rok i styczeń jest takim miesiącem, kiedy chcemy trochę wyznaczyć celów, chcemy trochę sobie pomarzyć, że ten rok będzie dla nas wyjątkowy i że osiągniemy to, co naprawdę pragniemy.
To jest ważny wątek, bo styczeń to początek czegoś nowego, albo tak chcielibyśmy o nim właśnie myśleć i te postanowienia noworoczne mogą nas kierować w jakiś taki właśnie kierunek odpowiedni. No i tutaj możemy przejść już bezpośrednio do produktywności, do tego, co wydaje nam się, może być czymś, co poprawi nasze życie, bo produktywność może być takim postanowieniem noworocznym. I jak wtedy powinniśmy do niej podchodzić? Jak myślisz o takiej produktywności jako właśnie celu na nowy rok?
Myślę, że to też zależy, jak sobie ją zdefiniujemy, bo generalnie produktywność odnosi się do tego, jak potrafimy wykorzystać swoje zasoby czasowe, finansowe czy mentalne na działania, jakie to przynosi rezultaty, tak? Czyli produktywność wiąże się z osiągniętym efektem w odpowiednim czasie i z odpowiednimi umiejętnościami. Więc myślę, że wiele osób gdzieś się na tym skupia, że chce jeszcze osiągnąć więcej, lepiej, iść wyżej, dalej, tak? Dla mnie produktywność to takie trochę określenie jak work smarter, not harder, czyli lepsze wykorzystanie zasobów i to niekoniecznie znaczy, że musimy dłużej pracować i więcej robić, tylko robić bardziej jakościowo.
Zaraz sobie rozszyfrujemy, co może znaczyć jakościowo, ale to jest też sformułowanie, którym chciałem się posłużyć, że możemy myśleć o tej produktywności jako o czymś, co pozwoli nam pracować mniej, ale lepiej, albo więcej, ale też lepiej, chociaż no właśnie, to chyba raczej chodzi o to, żeby pracować mniej, ale wydajniej. Czy to w ten sposób działa, że to chcemy upychać, chcemy tego czasu mieć więcej na coś innego niż tylko pracę i tutaj przydadzą nam się właśnie jakieś takie wytrychy, pomysły, coś, co możemy wdrażać jako to produktywność.
Tak, dokładnie, czyli ja bym powiedziała pracować optymalnie, mniej, więcej, co to dla kogo znaczy, ale tak, żebyśmy nie mieli takiego uczucia przytłoczenia na koniec, tak? Czyli mam uczucie satysfakcji na koniec, jestem zadowolona z tego, co osiągnęłam w tym czasie, z zasobami, które miałam i no jest dobry efekt z tego. Te rezultaty, które założyłem sobie na początku, które mam nadzieję były realistyczne, zostały osiągnięte.
Czyli produktywność jest czymś dobrym, jest czymś, do czego powinniśmy dążyć. To trochę takie pytanie z podwójnym dnem, bo gdzieś jest też ta produktywność rozumiana jako coś, co nas napędza cały czas. Więcej, róbmy. No i wtedy jakaś jest kumulacja. Czy możemy myśleć o produktywności jako o czymś jednoznacznie dobrym, czy może jest też jakaś tam mroczna strona?
No, myślę, że dużo jest tam mrocznej strony, szczególnie jeżeli jest taki duży nacisk na tę produktywność, ale rozumianą, że jako im więcej, tym lepiej, tak? Im więcej godzin siedzisz, tym jesteś bardziej doceniany. Im więcej robisz nadgodzin w zasadzie, im więcej masz pracy i mówisz, jak bardzo jesteś zapracowany, tym też jesteś bardziej doceniany. Więc to jest ta mroczna strona, że mam wrażenie, że w wielu organizacjach jest taka kultura przepracowywania się, nazwijmy to tak. Niektórzy to nazywają bardziej dosadnie, ale to też zauważam, że ciągle mówimy, jak jesteśmy zajęci.
No właśnie, i pytanie, czy na tę produktywność, tę odpowiedzią tak naprawdę na to nasze zapracowanie, nie na produktywność, czy produktywność może wymagać nowych technologii, czy ona ich wymaga stuprocentowo, czy one są jakąś taką tylko małą pomocą. Próbuję teraz już właśnie osadzić nowe technologie, a te nasze działania, no bo jest dużo narzędzi, o nich będziemy mówić w drugiej części, ale jest dużo takich wytrychów, które nam mogą właśnie pomóc coś zoptymalizować, chociażby mierzyć czas naszej pracy albo czas poświęcony na dane zadania, ale czy to są tylko dodatki, czy to jest już integralna część takiej pracy dzisiejszej?
Moja ulubiona odpowiedź to zależy.
Moja też, tak?
Tak, bo w zasadzie to wszystko zależy od tego, jak my z tej technologii korzystamy, bo możemy zacząć korzystać z mnóstwa technologii, która w zasadzie nam będzie bardziej przeszkadzać niż pomagać, bo będziemy korzystać z 5 aplikacji naraz, które wspierają produktywność, ale de facto na każdą aplikację musimy poświęcić trochę czasu, chyba że one służą automatyzacji, to trochę inna sprawa, więc mogą służyć jako taki przeszkadzać. Tutaj musimy coś uzupełnić, tam musimy coś uzupełnić, tutaj dostajemy jakąś przypominajkę, tam dostajemy przypominajkę i nagle jesteśmy otoczeni tymi sygnałami z tych technologii, które nas wybijają ze skupienia, które jest tak potrzebne w produktywności. Więc technologie tak, ale trzeba z niej korzystać mądrze, a według mnie produktywność przede wszystkim opiera się na dobrze zbudowanych nawykach i dobrze zorganizowanej pracy, która nie musi koniecznie wynikać z technologii, bo organizować sobie pracę można też produktywnie i efektywnie w kalendarzu, ale technologie na pewno bardziej w tym pomagają.
W którą stronę teraz pójść, nie wiem, ale na pewno wspomniałaś o nawykach i jest taka książka Atomowe nawyki. To jest książka, którą pod choinką znalazłem rok temu. Jeszcze jej nie skończyłem, ale bardzo mi się podoba. Więc nie wiem, czy można mówić w takim razie o dobrych nawykach czytelniczych, ale na pewno jest dużo takiej literatury, bo ona de facto nie dotyczy technologii, a potrafi zmienić to nasze myślenie, potrafi w jakiś sposób opisać w punktach i na przykładzie historii, które bardzo są obrazowe i też wtedy inaczej do nas docierają, to w jaki sposób te nawyki dobre zakorzenić, a tych złych pozbyć się, bo też w pracy możemy mieć te złe nawyki, tak myślę.
Tak, i szczerze mówiąc, to jest książka, która też zmieniła moje życie. Uwielbiam tę książkę i wracam do niej. I moje kolejne warsztaty też między innymi opieram na tej książce, ponieważ uważam, że jak najwięcej osób powinno do niej dotrzeć. Mi się bardzo podoba tam pierwszy krok w budowaniu nawyków. Zrób, żeby to było proste. Czyli taki jeden pierwszy mały kroczek. Zrób to, żeby było to proste w nawykach, które chcemy zbudować i utrudnij te kroki do nawyku, które chcemy zminimalizować. Więc to mi się bardzo podoba. Plus połącz to z nawykiem, który już masz. Budowanie dobrego nawyku, połącz to z nawykiem, który już masz. Myślę, że to jest te kluczowe dwa kroki, które naprawdę potrafią dużo, dużo zmienić, tak? I ja na przykład tak wprowadziłam sobie nawyk planowania codziennego, bo połączyłam sobie to z nawykiem, który już miałam, czyli jak siadałam do pracy, sprawdzałam czas, najpierw co się wydarzyło, no to potem zawsze siadałam do planowania. Więc i to pomaga mi każdego dnia sobie tak zobaczyć, z czym dzisiaj mam do czynienia i co chcę dzisiaj osiągnąć.
Ja z drugiej strony utrudniłem sobie dostęp do mediów społecznościowych za pomocą takiej wtyczki. Ja w tych naszych spotkaniach już o niej mówiłem, ale jest takie coś, co nazywa się News Feed Eradicator. I to można znaleźć w sklepie Google'a z wtyczkami do przeglądarki Google Chrome. I ona po prostu blokuje te feedy, czyli te ściany tego tekstu, tej treści. I czuję się lżejszy dzięki temu, niewiele tracąc też. I to jest, myślę, też istotne. Więc mamy dla Państwa dwa przykłady tego, jak można to wdrożyć. James Clear, Atomowe nawyki, to jest pozycja, którą Państwu możemy polecić jak najbardziej. I jak Państwo słyszą, zdarza się wdrożyć coś albo coś właśnie wykorzenić. No i coś tak mamy takiego też, myślę właśnie o tych nawykach, jeszcze o tych postanowieniach noworocznych, że to jest albo w jedną, albo w drugą. Albo coś polepszamy, albo chcemy się czegoś pozbyć. Czy coś jest łatwiejsze, czy myślisz, że to jest jedno i drugie jednak dość skomplikowane, ale da się do tego doprowadzić takimi krótkimi jakimiś skokami czy krokami?
Ja myślę, że pozbywanie się złych nawyków jest trudniejsze. Budowanie nowych nawyków też jest trudne. I to wygląda dla mnie przynajmniej trudniejsze jest pozbywanie się złych nawyków, ponieważ nawyki, o nawykach mówimy wtedy, kiedy one są zautomatyzowane, kiedy my nie myślimy o tym, że wykonujemy jakąś czynność i musimy się nagle złapać, że my ją robimy i ją zastopować, więc to jest najtrudniejsze, to budowanie świadomości wokół tego złego nawyku, plus przy nowym nawyku musimy świadomie wykonywać jakąś czynność, zanim mózg ją zautomatyzuje. Więc to jest najtrudniejsze, żeby się wytworzyły te nowe połączenia neuronalne i powoli zacierały te silne połączenia neuronalne do starego nawyku. Też potrzebujemy wielu, wielu powtórzeń, żeby to wdrożyć po prostu. I po drodze są różne przeszkody, powracanie do starych nawyków, jest taka walka między nawykami, którą warto przetrwać, ale myślę, że tutaj duża rola jest naszej motywacji, kiedy sobie przeanalizujemy, dlaczego my chcemy ten nawyk wprowadzić. W czym ten nowy nawyk nam pomoże i to będzie nas też przetrzymywać. Czyli jak już mamy takie, a może jednak nie, a nie chce mi się, to wracać do tej motywacji, co ja chciałem dzięki temu osiągnąć, tak? I co stracę, jeśli tego nie będę robić.
Słowo klucz, które wyciągam z tej wypowiedzi, to też proces, co bezpośrednio kotwiczy do naszej kolejnej części, bo nic nie dzieje się od razu, są to jakieś takie powolne, czasem mozolne też kroki, jest to proces i zmiany nie przychodzą nigdy łatwo, ale jak przychodzą trudno, to może są jeszcze bardziej doceniane przez nas, są jeszcze takim ukoronowaniem tej pracy i dążeniem do danego kierunku. To jeszcze zamykając tę część, jeden wątek chciałem otworzyć, tej pracy, którą mamy właśnie przez albo dzięki nowym technologiom cały czas przy sobie, możemy ją mieć. Powiadomienia, aplikacje e-mailowe na smartfon, komunikatory i też wyskakujące powiadomienia, jeśli ktoś do nas napisze. To wszystko sprawia, że ta praca może być łatwiejsza, bo może być w różnych miejscach, no ale może być też, tak jak wspominałaś, takim rozpraszaczem, czymś, co nas po prostu zabiera z tego tu i teraz, z tego naszego skupienia. Więc znowu mamy chyba taką monetę o dwóch stronach, taki medal może nawet.
Mhm. Tak, i ja myślę sobie, że to też zależy, jaki my prowadzimy tryb życia i jaki my prowadzimy sposób pracy, bo są osoby, które pracują bardzo elastycznie i trochę sobie popracują rano, potem idą sobie pobiegać, potem wracają do pracy, więc w zasadzie są gdzieś w takich elastycznych godzinach albo są na tak zwanym workation, czyli jadą gdzieś za granicę i pracują sobie zdalnie i to nie zawsze jest od 8 do 16. No i potrzebują być pod telefonem, tak? Jak coś się wydarzy, bo muszą pilnie odpisać komuś, to jest zrozumiałe, że oni mają te aplikacje ze sobą, żeby szybko reagować, ale z drugiej strony jest też taki mechanizm, że FOMO, tak? Czyli fear of missing out, że kurczę, muszę być ciągle dostępny w tej pracy, bo w zasadzie dlaczego, tak? Bo chcę szybko odpisać, bo chcę pokazać, że jestem taki produktywny i szybko odpisuję, tak? Mimo, że jest po godzinach mojej pracy, to też jest taka potrzeba kontroli pewnie, wynika z potrzeby kontroli, ale jest właśnie ta czarna strona, że de facto potem ciągle jesteśmy w tej pracy i jeżeli mózg nie jest w stanie odpocząć od pracy i od pewnego napięcia, które często to praca wykonuje, bo jeżeli mamy potrzebę bycia w ciągłym kontakcie z pracą, nawet jak jesteśmy po pracy, no to to też wywołuje pewne napięcie i ostatecznie to bycie w ciągłym takim stresie, napięciu może doprowadzić do wypalenia. Więc i w efekcie obniżyć tę produktywność, mimo że wcześniej byliśmy tacy produktywni, efektywni, bo szybko przecież wszystko robiliśmy, ale to może się źle skończyć też.
Krótka przerwa przed nami, ale to nie oznacza, że to koniec naszego dzisiejszego spotkania. Po tej krótkiej przerwie wracamy. Przydadzą się ołówki i kartki, albo długopisy i kartki. To zależy, albo można w smartfonie też notować. Niemniej na pewno padnie kilka nazw aplikacji, które pomogą nam w pracy i być może też pomogą nam w produktywności.
Złapane w sieci.